Pan Bóg pragnie być dla nas Ojcem. Pragnie, byśmy w pełni odczuwali i przeżywali to, że chce nas jako swoje dzieci prowadzić, błogosławić, ochraniać i uszczęśliwiać. Czytając 6 rozdział 2 listu do Koryntian, zwróciliśmy uwagę na 7 wspaniałych Bożych obietnic, w których Bóg zapewnia, że będzie troszczył się o nas, jako o swoje dzieci, że będzie dawał nam dowody swojej miłości. Bóg jednak także czegoś oczekuje. 7 rozdział listu apostolskiego rozpoczyna się słowami: mając takie obietnice, oczyszczajmy się ze wszystkiego, co kala ciało i duszę. Apostoł Paweł przekazuje nam Boże wezwanie, Boże napomnienie, które w Biblii pojawia się wielokrotnie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, woła Pan. Gdy dążymy do uświęcenia, gdy pragniemy świętości w swoim życiu, Bóg może nas w pełni traktować jak ojciec swoje dzieci. Dla ilustracji tej prawdy możemy wziąć przykład z naszych stosunków rodzinnych. Jeśli jakiś ojciec ma wyrodnego syna, syna, który w ogóle nie słucha ojca, chodzi własnymi ścieżkami i coraz bardziej izoluje się od rodziny, to ojciec po prostu nie może go wtedy traktować w pełni jako syna. Nie ma ku temu okazji. Nie przestaje być ojcem swojego dziecka, ale ponieważ ono same oddala się od niego, nie ma kontaktu, nie ma właściwej relacji. Ojciec mówi wtedy: chciałbym traktować go jak syna, ale nie mogę. On oddalił się ode mnie. Prowadzi życie tak, jak sam uważa za słuszne. Wpadł w tarapaty, ma problemy, ale nie mogę mu pomóc. Odtrącił moją miłość i mimo, że nadal jestem jego ojcem, nie mogę nic dla niego zrobić. Podobnie jest w naszej relacji z Bogiem. Jeśli my żyjemy, krocząc własnymi drogami, nasz niebiański Ojciec nie może nas prowadzić. Gdy postępujemy według własnego widzimisię, nie biorąc pod uwagę Bożej woli, Bożego Słowa, to nasza relacja z Bogiem z naszej winy jest zablokowana, przerwana. Prorok Izajasz przekazał nam słowa napomnienia: wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak, że nie słyszy. Bóg pragnie postępować względem nas jak kochający ojciec. Wielu z nas z własnej winy nie doświadcza tego, jak wspaniałym i pełnym miłości ojcem jest nasz Pan. Przez nasze nieposłuszeństwo nie dajemy Bogu szansy, by mógł z nami rozmawiać, by mógł nas prowadzić. Dlatego Bóg wzywa: bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Dlatego apostoł Paweł powtarza, wzywając: oczyszczajmy się ze wszystkiego, co kala duszę i ciało. Niech bojaźń Boża doprowadzi nas do pełnej świętości. Jak mamy dążyć do oczyszczenia, do uświęcenia? Przede wszystkim poprzez słuchanie Bożych słów, poprzez poznawanie i wykonywanie Bożej woli. Pamiętamy, że gdy Jezus modlił się do Ojca na dzień przed swoją śmiercią, prosił Go: uświęć ich przez prawdę. Twoje słowo jest prawdą. Tak, Boże Słowo jest prawdą i to ono może nas oczyścić. Oczyścić z błędnych myśli, z egoizmu, pychy. Boże Słowo, ożywione przez Ducha Świętego, może dać nam moc do pokonania grzechu w naszym życiu. Apostoł Paweł wzywa, byśmy oczyszczali się z wszystkiego, co kala ciało i duszę. Każdy grzech jest w oczach Boga nieczystością. Jaka jest więc różnica pomiędzy tym, co zanieczyszcza nasze ciało, a tym, co kala naszą duszę? Grzechy, które zanieczyszczają nasze ciało, to nasze złe fizyczne skłonności i upodobania, takie jak skłonność do obżarstwa lub do zagładzania się, pijaństwo, wygodnictwo, niekontrolowane nawyki i żądze. Przykładem takiego grzechu zanieczyszczającego ciało może być pijaństwo. Wielu ludzi dzisiaj nadużywa alkoholu i wielu twierdzi, że spożywanie alkoholu jest czymś normalnym, czymś naturalnym. Spotkałem się nawet z hasłem reklamowym, które głosiło: znakiem dojrzałego, nowoczesnego człowieka, człowieka sukcesu jest to, że umie spożywać dobre, mocne trunki. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak szybko można uzależnić się od alkoholu, stać się jego niewolnikiem. W naszym kraju miliony ludzi cierpi z powodu nadużywania alkoholu. Cierpią alkoholicy, cierpią ich rodziny. Z powodu pijaństwa ludzie stają się głusi na głos ich niebiańskiego Ojca. Ich myśli krążą wokół tego, jak zdobyć kolejne butelki wódki, skąd wziąć na nie pieniądze. A Bóg wzywa: nie upijajcie się winem, bądźcie pełni Ducha Świętego. Innym przykładem grzechu zanieczyszczającego ciało człowieka może być pornografia. Pornografia rozumiana szeroko. Czasopisma pornograficzne, filmy, powieści erotyczne. Wszystko to gloryfikujące seks, tak zwany wolny seks, jako coś, co prowadzi do wyzwolenia i szczęścia, w rzeczywistości wpędza w niewolę, unieszczęśliwia zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Bóg apeluje do nas, żebyśmy dbali o czystość swojego ciała. Wzywa, żebyśmy oczyścili się z wszystkiego, co kala i brudzi nasze ciało. Apostoł wskazuje na Boże Słowo jako to, które może nas oczyścić i uświęcić. Boże Słowo może czyścić i uświęcać zarówno nasze ciało, jak i duszę. Wymieniliśmy kilka przykładów grzechów zanieczyszczających nasze ciało. A co jeśli chodzi o grzechy kalające nasze dusze? Jest ich bardzo wiele. Często są mniej widoczne na zewnątrz niż grzechy ciała. Na przykład plotkarstwo, obmowa. Rzecz, która bardzo niszczy relacje międzyludzkie. Również niestety relacje pomiędzy chrześcijanami. Jak wiele krzywdy wyrządzamy komuś, o kim wypowiadamy złą opinię. Często rzekomo w dobrej wierze. Jak naturalna jest ta nasza skłonność do krytykowania, do wytykania błędów innym. Pomyślmy, jak często rozmawiamy o tym, co ktoś zrobił źle, niewłaściwie, choć nie znamy do końca przyczyn postępowania tego człowieka. Nie znamy jego motywacji, motywacji naszego sąsiada, krewnego czy współwyznawcy. Prawdą jest, że postępowanie innych oceniamy bez uwzględnienia ich motywacji, przyczyn, dla których postąpili tak, a nie inaczej. Natomiast swoje czyny zawsze jesteśmy gotowi usprawiedliwić, wytłumaczyć, ocenić według tego, co chcieliśmy osiągnąć, co było naszym zamiarem. Siebie oceniamy według motywów, a innych według czynów. A co z naszą dumą, naszą pychą, naszym egocentryzmem, nieszczerością, zarozumialstwem, niedowiarstwem? Co z naszą powierzchowną religijnością i brakiem posłuszeństwa, rzeczywistego posłuszeństwa względem Boga? Te grzechy jeszcze bardziej niszczą naszą duszę, uniemożliwiają odradzanie się naszego ducha niż grzechy ciała. Jest wielu pozornie bardzo religijnych ludzi, którzy mówią: nie pij, nie pal, nie graj w karty, i uważają, że to jest istota chrześcijaństwa, że sami są w porządku wobec Boga, bo tych rzeczy unikają. Ale ich słowa mogą ranić i szkodzić bardziej niż papieros w ich ustach. Tak, plotkarstwo, obmowa, krytykanstwo, pycha to okropne grzechy rujnujące życie pojedynczych chrześcijan i całych kościołów. Apostoł Paweł wzywa: oczyszczajmy się ze wszystkiego, co kala ciało i duszę, a bojaźń Boża niech nas prowadzi do pełnej świętości. W liście do Hebrajczyków czytamy tę samą myśl wyrażoną w trochę inny sposób. Wejdźcie na proste ścieżki, aby ten, co kuleje, nie zszedł na manowce, lecz został uzdrowiony. Starajcie się żyć ze wszystkimi w pokoju i w świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Chrystus jest moją świętością. Chrystus jest moją sprawiedliwością. Problem tkwi w tym, że moje życie i Jego świętość zbyt często są od siebie oddalone. Bóg mówi, że nie może być tak wielkiego rozdźwięku pomiędzy świętością Chrystusa a moim życiem. Chrystus ma we mnie mieszkać, ma we mnie żyć poprzez Ducha Świętego. Bóg pragnie, aby nasze życie było życiem uświęconym. W drugim wierszu 7 rozdziału 2 listu do Koryntian czytamy kolejny dramatyczny apel apostoła Pawła. Nie odtrącajcie mnie. Nikogo przecież nie skrzywdziłem. nie zrujnowałem, ani nie oszukałem. Apostoł zwraca się do ludzi, z którymi przebywał ponad półtora roku. Nikt, nawet jego przeciwnicy w Koryncie, nie mogli mu zarzucić jakiegokolwiek oszustwa czy czegokolwiek, co mogłoby wyrządzić komuś krzywdę. Chciałbym, żebyśmy my wszyscy, współcześni chrześcijanie, mogli wypowiedzieć te same słowa, co apostoł Paweł. Żebyśmy mogli szczerze i bez obaw, że ktoś zarzuci nam kłamstwo, powiedzieć: nikogo nie skrzywdziłem, nikogo nie zrujnowałem, nikogo nie oszukałem. Czasem wydaje się, że w życiu na co dzień, w sprawach materialnych, w rozliczeniach finansowych czy majątkowych, postępujemy nie tak, jak powinniśmy. Inaczej zachowujemy się w kościele, a inaczej w pracy. Inaczej, gdy przebywamy wśród ludzi wierzących, a inaczej, gdy załatwiamy swoje prywatne sprawy związane z naszymi interesami, z naszym domem, naszym samochodem. Życie chrześcijanina powinno być życiem integralnym. Moje i Twoje życie powinno być integralne. Powinniśmy móc powiedzieć, podobnie jak apostoł: nikogo nie skrzywdziłem, nikogo nie oszukałem. Apostoł pisze dalej, jak czytamy w 3 i 4 wierszu 7 rozdziału: nie myślcie, że chcę was w ten sposób osądzać, bo jak już przedtem powiedziałem, serdeczna więź łączy nas na śmierć i życie. Mam do was wielkie zaufanie i bardzo się wami szczycę. Mimo wielu udręk doznaję wielkiej pociechy i przeżywam ogromną radość. Apostoł kochał Koryntian, myślał o nich nieustannie, nosił ich w swoich modlitwach, miał do nich pełne zaufanie. Określa więc więź z nimi jako więź serdeczną, łączącą ich na śmierć i życie. Mimo że musiał ich zganić za błędy, jakie popełnili, jest z nich dumny. Odczuwa wielką radość i doznaje pociechy, gdy o nich myśli. Pisze dalej do tych bliskich sobie ludzi: gdy przybyłem do Macedonii, nie miałem chwili odpoczynku. Wszystko waliło mi się na głowę. Z zewnątrz atakowali mnie wrogowie, a od wewnątrz lęk. Ale Bóg, który pociesza przygnębionych, dodał mi otuchy. Przybył bowiem Tytus. Nie chodzi mi nawet o samo jego przybycie, lecz o te pocieszające wieści, jakie od was przyniósł. Opowiadał mi, jak za mną tęsknicie, jak ubolewacie nad tym, co się przedtem stało, i że gotowi jesteście mnie bronić. To właśnie najbardziej mnie uradowało. Chociaż więc swoim listem doprowadziłem was do smutku, jednak nie żałuję tego. A jeśli nawet było mi żal, to teraz przeciwnie, cieszę się. Było wam smutno, ale nie na długo, jak mi się zdaje. Ten smutek przyczynił się do tego, że zmieniliście swoje nastawienie. Było to po myśli Bożej. Tak więc nie wyrządziłem wam żadnej szkody. Żeby w pełni zrozumieć te słowa Pawła, musimy przypomnieć sobie, w jakich okolicznościach pisał on swój list. Jak pamiętamy, apostoł napisał swój pierwszy list do Koryntian, żeby zganić ich za błędy i wskazać zdecydowane posunięcia, jakie powinni wykonać, żeby ukrócić szerzące się wśród nich zło. List był napisany w ostrym tonie, bo Koryntianie popełnili wiele błędów. Mówiliśmy o tym, studiując treść pierwszego listu do Koryntian. Szczególnie zaniepokoiło Pawła to, że wspólnota w Koryncie nie reagowała na jawne cudzołóstwo popełnione przez jednego z członków wspólnoty. Utrzymywał on stosunki seksualne ze swoją macochą, drugą żoną swego ojca, a Koryntianie zignorowali ten grzech i w ten sposób jak gdyby zaakceptowali go. Apostoł w ogóle zarzucił Koryntianom niemoralność, egoizm, pychę, brak miłości. Nazwał ich cielesnymi chrześcijanami i niemowlętami duchowymi. Koryntianie z pewnością mocno przeżyli reprymendę apostoła Pawła, swego duchowego ojca. Na szczęście przemyśleli słowa apostoła, wzięli je sobie do serca i, co najważniejsze, zmienili swoje postępowanie. Gdy Tytus powrócił z Koryntu i dołączył do Pawła w Filipi, przyniósł dobre wieści, że wspólnota w Koryncie zastosowała się do wskazówek apostoła i między innymi ukarała owego człowieka, który popełniał cudzołóstwo, i że człowiek ten ukorzył się, okazał skruchę i zmienił swoje postępowanie. tak, że po jakimś czasie na polecenie Pawła z powrotem został przyjęty do wspólnoty. Pamiętamy jednak, że wcześniej, gdy apostoł wyruszył z Efezu i dotarł do Troady, czekał tam na Tytusa, bo spodziewał się, że tam Tytus do niego dołączy. Powrót Tytusa z Koryntu jednak się opóźniał i Paweł zaczął sobie zarzucać, że napisał pierwszy list w zbyt ostrym tonie. Może nie powinienem pisać tak radykalnie, myślał apostoł. Może powinienem jednak pójść sam do Koryntu, a nie posyłać tam Tytusa. Ale co wtedy stałoby się z tak szybko rozwijającą się wielką misją w Efezie? Apostoł, zatroskany, opuścił Troadę i udał się do Filipii, gdzie w końcu dotarł Tytus, przynosząc z Koryntu radosne wieści. Rozterki apostoła ukazują nam, jak bardzo kochał on Koryntian. Gdy dotarły do niego pomyślne wieści z Koryntu, napisał bliskim sobie ludziom: teraz moje serce jest już spokojne. Doznałem wielkiej pociechy. Jestem z was dumny. Wypełniła mnie ogromna radość. Jakże wspaniałe te słowa. Jak ważna to lekcja także dla nas. Po powrocie Tytusa apostoł napisał więc: swoim listem doprowadziłem was wprawdzie do smutku, jednak nie żałuję tego. Przeciwnie, cieszę się. Było wam bowiem smutno, ale ten smutek przyczynił się do tego, że zmieniliście swoje nastawienie. Było to po myśli Bożej. I dalej apostoł formułuje ogólniejszą, bardzo głęboką myśl. Czytam wiersz 10. Smutek, jakiego doznajemy zgodnie z wolą Boga, prowadzi do zbawienia przez całkowitą przemianę naszego jestestwa. I tego nikt nie żałuje. Natomiast smutek, jakiego doznajemy od świata, jest naznaczony piętnem śmierci. Te słowa apostoła to właściwie biblijna definicja upamiętania się i pokuty. Prawdziwe upamiętanie to całkowita przemiana jestestwa. Zmiana nastawienia we wszystkich dziedzinach swojego życia. Kiedy następuje taka przemiana? Gdy przyjmujemy wiarą Jezusa Chrystusa. Gdy w naszych sercach rodzi się szczera, żywa wiara w Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Jako jedynego, który może nas wyzwolić z obciążeń, z więzów naszej grzeszności, naszego egoizmu. Co się dzieje, gdy ktoś w pełni zaufa Chrystusowi? Zmienia się całe jego jestestwo, jego myśli, uczucia, także jego wola. Człowiek, który się upamiętał, pragnie coraz lepiej poznawać i wypełniać wolę Boga, nie swoją wolę. Prawdziwe upamiętanie to odwrócenie się od swojego widzimisię, od swojego egocentryzmu, od swojej dumy i pychy i zwrócenie się ku Chrystusowi z prośbą o kierownictwo i o ciągłą przemianę. W liście do Tesaloniczan apostoł Paweł napisał: odwróciliście się od bożków, a zwróciliście się ku Chrystusowi. Tak, nawrócenie to odwrócenie się od czegoś i zwrócenie ku czemuś, a raczej ku komuś innemu. Odwrócenie się od wszystkiego, co do tej pory wiązało nasze serce i zwrócenie się ku Chrystusowi. Apostoł Paweł pisze o upamiętaniu, mając na myśli chrześcijan, ludzi wierzących. Pisze o konieczności upamiętania Koryntianom, którzy należeli do wspólnoty chrześcijańskiej. Chodzi więc tutaj o taką sytuację, gdy człowiek wierzący zbacza z drogi, nie kroczy za Chrystusem i brnie w grzech. Taki chrześcijanin także potrzebuje upamiętania. Takiego właśnie upamiętania potrzebowali Koryntianie. Apostoł pisze, że smutek wiążący się z procesem upamiętania daje zbawienne efekty, gdyż jest smutkiem doznawanym zgodnie z wolą Boga. Następuje wtedy pozytywna przemiana i nikt tego nie żałuje, podkreśla apostoł. Ale smutek, jakiego doznajemy od świata, kontynuuje Paweł, jest naznaczony piętnem śmierci. Wielu ludzi pogrąża się w smutku i wylewa morze łez. Ale właściwie jest to tylko rozżalanie się nad sobą i nie pociąga za sobą żadnych zmian. Nie ma w takim przypadku prawdziwej skruchy, głębokiego żalu z powodu swoich grzechów. I taki smutek nie przynosi zbawienia. Przeciwnie, powoduje pogrążanie się w apatii i w efekcie staczanie się dalej w grzech. Prawdziwe upamiętanie to uświadomienie sobie swoich grzechów, wyznanie ich ze skruchą i smutkiem Bogu i zwrócenie się ku Chrystusowi z prośbą o oczyszczenie, o zbawienie, Koryntianie prawdziwie upamiętali się i zmienili swoje postępowanie. Apostoł mógł więc napisać dalej, jak czytamy od 11 wiersza: spójrzcie, co było wynikiem tego smutku, jakiego doznaliście zgodnie z wolą Boga. Ileż wytrwałości w obronie, jakie wzburzenie, ile obaw i tęsknoty za mną, jakiż zapał do wymierzania sprawiedliwości. W tym wszystkim dowiedliście swojej szczerości. Tamtego listu nie napisałem ani z powodu tego, który wyrządził krzywdę, ani też z powodu skrzywdzonego, ale po to, by wyszło na jaw przed Bogiem wasze przywiązanie do mnie. To mnie właśnie cieszy. Tę moją radość potęguje jeszcze bardziej radość Tytusa, który przez was został pokrzepiony na duchu. Apostoł wyraża swoją wielką radość z tego, że bliscy mu ludzie upamiętali się szczerze i zaczęli postępować zgodnie z jego radami, bo były to rady wskazujące na Bożą wolę, na to, czego oczekuje od nich Bóg. Paweł podkreśla, że teraz i on, i oni przeżywają radość. I radość przeżywa także pośredniczący pomiędzy nimi Tytus. W końcowych wierszach 7 rozdziału czytamy: już kiedyś chwaliłem się wami przed Tytusem i teraz widzę, że nie muszę się tego wstydzić. Zawsze wam mówiłem prawdę, a teraz sam Tytus świadkiem, że naprawdę mogę być z was dumny. Jego serce lgnie teraz ku wam coraz bardziej, zwłaszcza na wspomnienie przyjęcia, jakiego doznał u was, gdy okazaliście mu posłuszeństwo z bojaźnią i drżeniem. Cieszę się, że mogę wam we wszystkim ufać. Paweł otwarł swoje serce przed Koryntianami. Pisze im szczerze o swoich uczuciach. Pisze o swojej wielkiej radości, jakiej doznaje, słysząc od Tytusa o ich posłuszeństwie, o ich skrusze i zmianie postępowania. Apostoł doznał pociechy, Tytus także rozradował się i jeszcze mocniej pokochał Koryntian, a oni sami przeżywają radość i pokój, które są wynikiem prawdziwego upamiętania. I dzisiaj, gdy następuje szczere upamiętanie się człowieka, cieszy się i on, i jego bliscy, i ci, którzy słuchają Ewangelii, i ci, którzy ją zwiastują. Sprawia to Bóg, który wlewa w serca wszystkich swoją pociechę, radość i pokój.